Mieliśmy wdychać orzeźwiającą bryzę, a wdychamy chmurę bakterii kałowych. Miały być darmowym lekiem na miejski smog, a same stały się źródłem zanieczyszczeń w mieście. Najnowsze badania krakowskich naukowców obracają o 180 stopni to, w jaki sposób postrzegaliśmy osiedlowe tężnie. Czy rzeczywiście jest się czego bać?
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Cash Card. Gotówka w internecie. Kup kartę za gotówkę i płać nią anonimowo w sieci.
Zanurz się w sztynorcie. Twoja przystań, twój port na Mazurach.
Lato w stylu Kanał Zero. T-shirty, koszula hawajska, klapki, ręczniki i cała masa letnich gadżetów. Wejdź na zerosklep.pl.
Polacy zakochali się w tężniach solankowych. W ciągu ostatnich kilku lat niemal każde polskie miasto i miasteczko uznało, że lokalna mikrotężnia to absolutny obowiązek i symbol nowoczesnej polityki prozdrowotnej. Samorządy ścigały się w pozyskiwaniu dotacji, a w budżetach obywatelskich projekty budowy drewnianych konstrukcji wyścielanych gałązkami tarniny wygrywały raz za razem. Obiecywano nam wszystko, mikroklimat jak nad Bałtykiem, czyszczenie płuc ze smogowego pyłu, profilaktykę układu oddechowego i bezpłatny relaks w środku betonowej dżungli. Tyle, że piękna wizja nadmorskiej bryzy pod blokiem zderzyła się właśnie z rzeczywistością naukową. To, co miało być prozdrowotną oazą relaksu, w wielu miejscach okazało się zagrożeniem dla zdrowia. Wyniki badań naukowych opublikowane przez badaczy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wywołały w całej Polsce ogromny wstrząs. Zespół pod kierunkiem profesor Katarzyny Wolny-Kołatki wziął pod lupę miejskie tężnie solankowe i sprawdził, co naprawdę znajduje się w krążącej w nich cieczy oraz inhalacyjnej mgiełce. Odkrycia naukowców okazały się mocno niepokojące. Zamiast uzdrawiającego aerozolu, odpoczywający na ławkach mieszkańcy wdychają liczne zanieczyszczenia.
Ja swoje badania w krakowskich tężniach prowadzę już od 2021 roku i na tej podstawie mogę stwierdzić, że stanowią one zagrożenie dla zdrowia osób, które pan redaktor wymienił, ze względu na to, że każdego roku w sezonie funkcjonowania tych obiektów stwierdzam w solance bakterie chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze, takie na przykład jak Escherichia coli czy Enterococcus faecalis, a ostatnio w mgiełce stwierdziliśmy również występowanie bakterii kałowych.
Okazuje się, że obiekty, którymi tak chętnie chwalą się samorządy, tężniami są tylko z nazwy. Stawianie ich w jednym rzędzie z profesjonalnymi uzdrowiskowymi instalacjami leczniczymi to nie tylko merytoryczne nadużycie, ale też budowanie fałszywego poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców.
Przede wszystkim podkreślając, że nie są to obiekty uzdrowiskowe, to są zupełnie innego rodzaju obiekty. Według naszych wytycznych należy je traktować po prostu jako fontannę, a fontanna służy rekreacji, oglądaniu, podziwianiu, na pewno nie kwestiom zdrowotnym.
Problem w tym, że wiele osób, zwłaszcza chorych, z góry zakłada lecznicze działanie miejskich tężni. Przesiadują w ich pobliżu z nadzieją na poprawę zdrowia, podczas gdy w rzeczywistości ich stan może się nie tylko nie polepszyć, ale wręcz znacznie pogorszyć.
Kiedy do tężni przychodzą osoby o obniżonej odporności, seniorzy, dzieci, astmatycy, czyli wszyscy ci, którzy chętnie korzystali z inhalacji w tego typu obiektach, no to tak naprawdę są to osoby bardzo narażone na wszelkiego rodzaju zakażenia tymi drobnoustrojami, które mogą w konsekwencji prowadzić do problemów ze strony układu pokarmowego, ale również układu oddechowego. Dlatego nie tylko ja, ale również lekarze odradzają pobyty w takich miejscach.
Trudno powiedzieć, czy tutaj mikrotężnia może powodować choroby. To powietrze, które tam giełka, która wokół niej jest, przede wszystkim nie służy w żadnym stopniu do inhalacji i służyć nie powinna. Bakterie, które tam mogą się znajdować, czyli głównie bakterie kałowe, one pochodzą zasadniczo od zwierząt. Tam w tych mikrotężniach kąpią się ptaki, czasami pojawiają się różne inne zwierzęta, więc przede wszystkim taki zarządca infrastruktury tego typu, takiej jak tężnie, powinien wprowadzić, jeżeli chce takie tężnie mieć, powinien wprowadzić takie rozwiązania, żeby jednak te zwierzęta tam się nie przedostawały.
Tak naprawdę z moich obserwacji wynika, że kilka jest podstawowych źródeł tych drobnoustrojów. Przede wszystkim obecność zwierząt na tym terenie, na którym powstają te obiekty. To są bardzo często parki. Obiekty te zlokalizowane są w bardzo atrakcyjnych miejscach, które odwiedzają na przykład ptaki, które płuczą pióra w tej solance, zanieczyszczają tą solankę odchodami. Ta solanka w tym obiegu zamkniętym, bo to jest obieg zamknięty, bez dostępu świeżej solanki, jest rozprowadzana po gałązkach i tak naprawdę te bakterie są w całej instalacji wtedy. Innym źródłem są sami ludzie, którzy do tych obiektów przychodzą i łamią regulamin tych instalacji, czyli płuczą ręce, twarz, szukając ochłody w upalne dni. Również zwierzęta, które im towarzyszą, na przykład psy wbiegające do niecki, do której solanka spływa, również zanieczyszczają ją bakteriami. No i czynnik środowiskowy. Te obiekty wystawione są na działanie silnego wiatru, deszczu, który obniża stężenie solanki, przez co ona traci swoje właściwości antymikrobiologiczne.
Profesor Wolny Kołatka zauważa, że choć solanka dowożona jest do tych mikrotężni m.in. z uzdrowisk, to w tym zamkniętym obiegu krąży przez cały sezon i przez ten czas ani razu nie jest wymieniana. Nikt nie jest w stanie wykryć ewentualnego zanieczyszczenia czy skażenia.
Ja nie wiem, jak to wygląda gdzie indziej, z tego względu, że biorąc pod uwagę, że te instalacje do tej pory były całkowicie wyjęte spod jakiegokolwiek nadzoru, one miały taki status jak na przykład siłownie na wolnym powietrzu, po prostu były obiektem budowlanym. One, co też jest bardzo ważne, były kompletnie wyjęte i dalej są wyjęte spod regulacji, którym podlegają tężnie w uzdrowiskach. Nikt nie bada jakości solanki, nikt, jeżeli jest stwierdzone skażenie, nie ma obowiązku z tym nic robić. W związku z powyższym one mogą sobie tak funkcjonować bez żadnej, tak jak mówię, kontroli i nadzoru.
Badania przeprowadzone przez naukowców z Krakowa przyniosły jeszcze inne wnioski. Wykazały, że w bryzie unoszącej się wokół miejskich tężni znajduje się ogromne stężenie bakterii kałowych. Tak wysoka koncentracja tych mikroorganizmów w powietrzu jest zjawiskiem skrajnie nienaturalnym, które w czystym środowisku przyrodniczym po prostu nie występuje.
Co jest zupełnie sytuacją nietypową, bo takie bakterie w powietrzu nie występują. Poza bardzo wąskimi mini środowiskami, jak na przykład właśnie obory, chlewnie czy składowiska odpadów, to mało tego, w tym roku nasze najświeższe badania pokazały, że tych drobnoustrojów właśnie potencjalnie chorobotwórczych, w tym bakterii kałowych, jest więcej w solance niż w rzece Dłubni, która przepływa przez Kraków. Czy na przykład więcej stwierdziliśmy właśnie bakterie Escherichia coli w solance, więcej stwierdziliśmy bakterii Escherichia coli w mgiełce, niż wykryłam to na wiosnę w kilku oborach, w których trzymane jest bydło mleczne.
Powstaje więc kluczowe pytanie. Co dalej? Co zrobić z mikrotężniami, które już działają w miastach oraz z tymi, które są właśnie w budowie? Mimo niepokojących doniesień, mieszkańcy wciąż chętnie z nich korzystają, co stawia samorządy przed niemałym dylematem.
W Polsce przede wszystkim powinno się wprowadzić prawo, które jasno będzie mówiło, w jaki sposób należy kontrolować tego typu obiekty. Uważam, że należy iść dalej niż teraz to zrobił GIS, czyli trzeba sformułować jasne wytyczne, w jaki sposób kontrolować, jak badać, jak przeciwdziałać skażeniu, co robić, jeżeli skażenie zostaje stwierdzone. Nie możemy tego zostawić tak, jak jest teraz, czyli uznać, że nie są to obiekty uzdrowiskowe, nie są lecznicze, w związku z tym nie trzeba ich badać i kontrolować, w związku z tym mogą tam być bakterie kałowe, bo nikt z nas bakteriami, które możemy znaleźć chociażby w odchodach, nie chce się inhalować.
Rozwiązanie tego dylematu wymaga wyważenia dwóch racji. Z jednej strony miejskie mikrotężnie odpowiedziały na autentyczną potrzebę mieszkańców, tworząc w zabetonowanych przestrzeniach chętnie odwiedzane strefy relaksu i integracji. Z drugiej, bez sprecyzowanych norm sanitarnych, rutynowych kontroli i jasnego określenia ich funkcji, trudno mówić o pełnym bezpieczeństwie publicznym. Przyszłość tych inwestycji nie musi więc oznaczać ich likwidacji. Chodzi raczej po prostu o czystą wodę i zadbanie, by o tę czystość systematycznie dbać. Tylko wtedy miejski relaks będzie naprawdę bezpieczny.
Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje Kanału Zero.